Radio Prawa, wybijam. Dobry wieczór. Nazywam się Luiza Poryda i zapraszam Was do odsłuchania kolejnego odcinka z cyklu spotkań z artystami Targowiska Sztuki, które odbywa się w praskim Koneserze. Tym razem wybrałam się na wiosenną, kwietniową edycję Targowiska Sztuki, aby z samego centrum wydarzeń porozmawiać z piątką artystów: Jarosławem Grólkowskim, Dorotą Godlewską, Maciejem Zielińskim, Agnieszką Filipek oraz Piotrem Wojteckim. Posłuchajcie. Jesteśmy właśnie na stoisku Jarosława Grólkowskiego na Targowisku Sztuki. Powiedz coś o swoich pracach. Co byś powiedział o swoich pracach słuchaczowi radia?
Ach, to na samym wstępie witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No mam tę niezwykłą przyjemność, żeby po raz kolejny prezentować się tutaj na Targowisku Sztuki u Państwa w Warszawie. Ja wywodzę się ze środowiska artystycznego wrocławskiego i mam przyjemność od 2009 roku prowadzić pierwszą pracownię rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta właśnie. A ze sobą z zestawem rysunków o tyle szczególnych dla mnie i jak się przekonuje za każdym razem dla odbiorców, że niekoniecznie budzą takie pierwsze skojarzenie właśnie z pracami narysowanymi. Prędzej i bliżej jest im, jak słyszę, od odwiedzających moje miejsce do fotografii, do grafiki, tudzież do jakiegoś wydruku. Są to rysunki węglem, w przeważającej większości rysunki węglem i pastelą również. I ja stosuję taką technikę rysunkową o charakterze taktylnym, czyli dotykowym, której to używam swoich opuszków palców do tego, ażeby pył węglowy, pył pastelowy bądź pył graficzny bardzo łagodnie wprowadzać w przestrzeń papieru. Papier to już od lat wybrany przeze mnie Fabiano Rozaspina do druku wklęsłego, ponieważ ja wywodzę się ze środowiska graficznego właśnie i ukończyłem grafikę. I tutaj u Państwa z zestawem prac z kilku cykli, a więc mamy coś z serii Przekroje przez wnętrza chmur, Sekretne życie molekuł, dalej Beata Solitudo, Sola Beatitudo, później Slow Motion i jeszcze widzę tutaj jedną pracę, która pamięta jeszcze mój dyplom, a którą tym razem wyjątkowo przywiozłem ze sobą i to jest praca z serii Ecce Homo.
Skąd taki dobór tematyki?
Więc tak, ten temat...
Szczególnie chmury mnie zainteresowały.
Jasne, zanim dochodzi w moim przypadku do zawiązania się cyklu, to jest taki etap obserwacji, pewnych przemyśleń, analizy, poszukiwania informacji i tak jak Sekretne życie molekuł, czy tak jak Przekrój przez wnętrze chmury, wszystkie te cykle przechodzą przez te kolejne etapy. Następnie jest coś takiego jak czas pewnych prób, to znaczy co sprawi, że ten przekaz będzie stanowił rodzaj takiej esencji, bo tego właśnie poszukuję w swoich rysunkach, ostatecznego koncentratu, esencji, która nie tyle będzie odpowiedzią na zadane pytanie w tytule cyklu, co będzie, mam nadzieję, rodzajem takiego klucza do pewnych przemyśleń. Zagadnęłaś o Przekroje przez wnętrza chmur, więc tam bezpośrednio inspiracją było takie szalone pragnienie, ażeby pochwycić obłok, przeciąć go w pół i zanurzać się w jego czeluści. I taką mentalną podróż i dosłownie podróż odbywałem podczas pracy nad poszczególnymi rysunkami. Seria liczy sobie już ponad kilkadziesiąt prac. Takim dużym pokazem tej serii była wystawa w Muzeum Współczesnym przed kilkoma laty we Wrocławiu, a obecnie coraz częściej sięgam po kolor. To znaczy po ponad 20 latach wierności czerni i bieli pojawia się kolor z dużą intensywnością. Kolor, który ma charakter taki dosyć autorytarny i wspólnie z czernią zaczyna kształtować nam całą pracę. Tego koloru pojawia się ze swoją intensywnością sporo, ale prace jeszcze nie są i mam nadzieję, że nie będą kolorowe, tylko to są prace, w których ten kolor po prostu występuje i ma charakter taki dosyć autorytarny.
Właśnie to jest ciekawe, co mówisz, dlatego że miałam cię zapytać, skąd takie zamiłowanie do czerni i bieli, ale tu właśnie mówisz, że już idziesz w ten kolor. Dlaczego? Tak. Skąd ta zmiana?
To jest tak, że decyzja, ażeby studiować na grafice, była uwarunkowana w moim przypadku głównie tym, ażeby jak najwięcej rysować. Grafika dawała mi te możliwości, zarówno grafika wrocławska, jak i grafika krakowska, bo w Krakowie również studiowałem przez pewien czas. I tak naprawdę poprzez swoją bezpośredniość, poprzez no właśnie tą taktylność, czyli możliwość bezpośredniego dotyku opuszków palców do powierzchni papieru, okazało się, że ta czerń była w zupełności wystarczająca, żeby opowiadać o pewnych rytmach, o pewnych napięciach, formach, a żeby opowiadać o kompozycjach, o których chciałem mówić. I po latach tych wszelakich prób to nie znaczy, że formuła się wyczerpała, ale pojawiła się nagle no rzeczywiście taka bardzo głęboka chęć, ażeby sięgnąć po kolor, ażeby ten kolor zaprosić do czerni i do bieli papieru. No i tego rezultatem są te prace najnowsze z cyklu Poskładaj mnie jeszcze raz. Cykl też,
taka nazwa?
No właśnie, ma charakter bardzo osobisty. No, przyjmuje w moim przypadku ten retoryczny zwrot, przyjmuje formę modlitwy i takiego no, zwrotu do dobrego Boga, żeby dokonywał tego, co w tytule tego cyklu jest zawarte. I po tych wszystkich latach myślę, że takiego świadomie, takiego poskładania ponownie ja osobiście bardzo, bardzo potrzebuję. Stąd ten cykl rzeczywiście ma taki bardzo, bardzo osobisty charakter i tak naprawdę jest to o tyle świeży cykl, że liczy sobie zaledwie 2 lata. Natomiast zostało już nie tak wiele prac tego cyklu. Są oczywiście kolejne w przygotowaniu, natomiast chcę przez to powiedzieć, że też cieszę się dużym zainteresowaniem i z tego, że miałem taką możliwość, żeby przez chwilkę poprzebywać w towarzystwie tych kompozycji i prac, to już mam nadzieję, że cieszą oczy w kolejnych miejscach, do których zostały wybrane.
A powiedz, co cię inspiruje do tworzenia?
Tak, to ta ścieżka inspiracji bywa bardzo bardzo różna i często zaskakująca dla mnie. I tak na przykład w przypadku przekrojów przez wnętrza chmur, to tutaj tym dostępem do tych przemyśleń były po prostu loty samolotem na siedzeniu pasażera oczywiście. Niemniej jednak tych lotów troszeczkę było mi dane odbyć z racji pracy projektowej, którą wykonywałem i to było związane po prostu konkretnie z pracą. Następnie, i tutaj oczywiście kolejnym krokiem to był szereg przemyśleń, pewne szkice, próba syntetyzowania tego, co chcę się powiedzieć, ażeby dążyć do konkretnej esencji. W przypadku Sekretnego życia molekuł były to w dużej części wykłady profesora Meissnera z zakresu fizyki cząstek, wczesnych stanów wszechświata. I to, co zachwyciło mnie osobiście, to fakt związany z tym, że o świecie cząstek elementarnych decydują prawa, które są po pierwsze niezmienne, doskonale go porządkują, są eleganckie. I świadomość tej przestrzeni, w której istnieje doskonały, dynamiczny porządek, który wszystko to zawiera w sposób doskonale uporządkowany, było już takim wystarczającym triggerem, żeby sprawić, no, pracować, żeby móc pracować nad tym cyklem przez kilka lat, bo obecnie cykl liczy sobie już ponad kilkadziesiąt prac, być może już nawet powyżej 100 udało się przygotować. Tak w zasadzie w przypadku każdego z tych cykli szereg obserwacji, następnie przemyśleń, później syntezy obrazu prowadzi mnie do tego, ażeby ostatecznie uformować całość w całość i żeby móc opowiadać o tych kilkunastu, czasem kilkudziesięciu pracach już jako o pewnym cyklu, który jest bądź w trakcie rozwoju i przygotowań, bądź już jest no, na jakimś etapie zaawansowania.
A co się kłębi w twojej głowie, kiedy tworzysz? Bo tego są zawsze ludzie ciekawi.
To jest dobre pytanie. To znaczy jest to rodzaj takiego... Znaczy tak, wychodzimy od pewnych przemyśleń. Pierwszym oczywiście jest to, że pojawia się pewien głód związany z tym, ażeby wejść w tą rzeczywistość pracy twórczej. To wszystko, co z tym związane, czyli cała logistyka i tak dalej. Natomiast kiedy już jest to zaplecze i czasowe, i powiedzmy jest rodzaj pewnego spokoju w sercu i w umyśle, to jest taka, nazwałbym to, niezwykła podróż dla mnie w głąb tego, co, co powstaje i na papierze pod wpływem tych wszelkich przeżyć właśnie o charakterze taktylnym. Jest to niezwykła, piękna podróż, którą ostatecznie w takiej formie ma zapisana każda z tych prac. Tak? Czyli gdzieś w tych pracach są rodzaje zarówno pewnych przemyśleń, pewnego takiego pomysłu związanego z tym, dlaczego, co i jak, ale też pewnej podróży związanej z takim odczuwaniem i z otwieraniem się na to, co powstanie tak naprawdę, ponieważ do prac wstępnie nie są przygotowywane szkice i prace nie są wykonywane właśnie w ten sposób, ażeby na podstawie szkicu coś orientować, tylko praca powstaje w procesie i jest to charakterystyczne w zasadzie od samego początku mojej drogi twórczej.
A skąd taka pasja do tworzenia palcami? Dlaczego właśnie palcami, a nie pędzlem, nie ołówkiem, nie węglem?
Tak, to pojawiło się w zasadzie w trakcie studiów. Wówczas, gdy, mogę powiedzieć, jeszcze bez żadnych zobowiązań związanych z byciem ojcem, najpierw małżonkiem, rysowałem rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, szaleńczo dużo i pojawiło się takie przemożne pragnienie tego, ażeby wejść w ten proces tak głęboko i tak dynamicznie, jak to tylko możliwe. No i to w zasadzie w wyniku takiego wewnętrznego, głębokiego pragnienia poszły na bok wszelkie narzędzia twarde. Pozostał pył węglowy, pozostał pył pastelowy i opuszki palców. I w zasadzie w ten sposób to dało mi to zaplecze tego braku wchodzenia zarówno w proces, jak i rzeczywiście w samą pracę, która powstaje. Więc stąd te prace właśnie tak są, a nie inaczej realizowane.
Czym dla Ciebie jest sztuka?
Ojej, to tą odpowiedzią może być sformułowanie, że sztuka jest piękną, fantastyczną podróżą w nieznane i z tym wszystkim, co wiąże się z podróżą, z tymi wszystkimi zachwytami, ekscytacjami, ale też z pewnym trudem, z odciskami, z pewnym i po jakimś czasie być może zachwytem i wielką radością, ale też z takim poczuciem, że jeszcze i może za kolejną górą, za kolejnym jakimś lasem ten widok będzie jeszcze cudowniejszy, jeszcze wspanialszy. Stąd jest to taka droga, którą po prostu się podąża, a niekoniecznie ostatecznie odnajduje już to miejsce. Tak? Dlatego to odniesienie do podróży wydaje mi się na tym etapie dosyć trafne.
Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. To był Jarosław Grulkowski.
Bardzo, bardzo dziękuję Tobie, bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie i serdecznie Was zapraszam do odkrywania dla siebie tego wszystkiego, co wokoło, ale tego też wszystkiego, co przeniknięte jest pewnymi myślami, spostrzeżeniami i syntetyzowane w formie już konkretnych prac artystów. Serdecznie Was do tego zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie. We'll be right back.
właśnie odwiedzam stoisko Doroty Godlewskiej. Cześć.
Cześć.
Słuchaj, co u Ciebie dzisiaj na stoisku możemy zobaczyć? Powiedz.
Dzisiaj wyjątkowo, pierwszy raz zebrałam ze sobą taką niepokazywaną wcześniej serię kotów absurdalnych. Są to głównie akwarele, które powstawały podczas podróży różnych. Mhm. Część na Sycylii, w Grecji, na Somalszczyźnie. I bardzo to czuć z nich, ponieważ głównie to są groteskowe, zabawne, prześmiewcze scenki, podejrzane, wymyślone, podsłuchane. Mhm. Głównym aktorem w tych scenkach jest kot, ale tak naprawdę nie są to opowieści o kotach.
Tylko o ludziach?
O tym, co myślę, o tym, co widziałam. Oczywiście. To może być każdy się tutaj może podłożyć pod tego kota.
No tak właśnie widzę. Koty na plaży, bawiące się muszelkami. Widzę dwa koty na kanapie. To chyba jakaś kłótnia rodzinna. Tak to wygląda, jakby nie do końca się lubili chwilowo.
Negocjacje małżeńskie.
Negocjacje małżeńskie. Jest nawet kot syrena.
Tak. To są morskie opowieści. Wiadomo, gdzie byłam.
Czyli tak jak już powiedziałaś, twoją inspiracją były te podróże i różne sytuacje, które cię gdzieś po drodze spotykały. Co jeszcze cię inspiruje?
Inspiruje mnie wszystko, tak naprawdę. Malarstwo jest językiem wypowiedzi i przerabiam po prostu wszystko, co mnie dotyka, rozśmiesza, zasmuca, wkurza i tak dalej. Akurat koty absurdalne są serią, która bazuje na takich wesołych emocjach, mhm. A nawet jeśli temat jest ciężki, no to jakby transformuje go w groteskę i pokazuje żart sytuacyjny, tak? Czyli ktoś tak się strasznie napina tutaj jak ten kot na siłowni i popisuje jakby przed mniejszym, szczuplejszym. Mhm. I prawda, tu są ciężkie tematy poruszone, ale ogólnie jest to żart.
Tak, wzięte jest to na wesoło
zdecydowanie. Ta praca stała się żartem.
Widzę też kota jedzącego ogórki kiszone ze słoika. Chciałabym to zobaczyć na żywo kiedyś.
Musisz popatrzeć na męża.
Rzeczywiście. A powiedz, bo też dużo jest kolorów w twoich pracach. Dlaczego taki mocny kolor?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To po prostu wynika, ja intuicyjnie bardzo wybieram kolory. Te scenki też są bardzo intuicyjnie prowadzone. Nie powstają na bazie projektów, przemyśleń, tylko biorę tenkopis, farby, notes czy płótno i zaczynam malować. Więc nie umiem powiedzieć, dlaczego użyłam takiego koloru, a nie innego. Myślę, że to jest atmosfera, no bo tu widzimy bardziej na przykład po lewo koty w sepi.
Tak.
Prawdopodobnie czułam się trochę inaczej. A tutaj wiadomo, morze, piłki kolorowe, więc pewnie to było lato.
To tak trochę brzmi, jakby kolor był dla ciebie nierozerwalnie związany z emocjami, które ci towarzyszą.
Na pewno tak jest, na pewno tak jest. Myślę, że każdy tak ma, tylko może sobie tego nie uświadamiać.
A ty się skupiasz na tym kolorze właśnie? Czy to jest dla ciebie właśnie ważne, żeby wydobyć w tych emocjach ten kolor?
Myślę, że tak, ale nie myślę o nim jako o czymś odrębnym. Wszystko naraz, co tutaj wychodzi, czyli i kompozycja, i opowieść, i kolor. Są adekwatne do tego, jak się czuję. Ja myślę, że jeśli się jest szczerym bardzo i nie myśli o pracy jako o skończonym produkcie, w ogóle o produkcie, tylko po prostu jest to proces, to chyba jest to nieuniknione, żeby emocje były widoczne. Tak sobie myślę. No nie wiem, chyba, że ktoś maluje z natury. Ale też na pewno może namalować coś bardziej melancholijnie, ten sam pejzaż lub bardziej zobaczyć wtedy coś bardziej słonecznego. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej kolor i emocje się tutaj pokrywają.
Właśnie pomyślałam sobie, że przecież nie ma dwóch identycznych pejzaży i to właśnie chyba te emocje powodują, że nie ma dwóch identycznych
emocje
obrazów.
Emocje i myśli, tak, które w danej chwili człowiek ma, ten artysta.
A kim jest twój odbiorca?
Tak, jakbym miała tak statystycznie do tego podejść, to jest to dorosłe dziecko, czyli dorosły, który bardzo dużo ma w sobie dziecka.
A dzieci?
Dzieci również, tak, dzieci również. Młode dzieci też. I młode i stare dzieci są moimi odbiorcami.
Fajnie. A lubisz wystawiać się na targach sztuki?
Bardzo lubię wystawiać się. Wystawiam się głównie na targowisku sztuki. Uwielbiam kontakt z odbiorcą, bardzo sobie cenię kontakt z innymi artystami. Jest niezwykle to inspirujące i krzepiące, bo szczerze powiem, że często czuję się nierozumiana w życiu codziennym, a w tej jakby sferze, a tutaj no, jesteśmy podobni do siebie gdzieś w myśleniu, we wrażliwości i to jest super spotkać tylu artystów naraz. Targi też dają możliwość takiego spojrzenia na swoją twórczość z dystansu, przebrania prac, tak żeby je jakoś tak pokazać spójnie. Przecież nie przynoszę wszystkich swoich prac, tylko jakiś wycinek. Zawsze mnie motywują do jakichś ruchów marketingowych, które są dla mnie koszmarnie trudne. Typu zrobienie ulotki, wstawienie jakichś na social media informacji, więc taki mam z tego zysk jeszcze. No i pokonuję za każdym razem, na każdym takim wydarzeniu pokonuję swoje kompleksy, ograniczenia i tak dalej.
Czym dla ciebie jest sztuka?
Wszystkim trochę tak naprawdę, ale chyba językiem wypowiedzi, jako twórca mogę tak powiedzieć, a jako odbiorca sztuki chyba też to jest język wypowiedzi. Myślę, że to jest język.
A myślisz, że sztuka jest dla każdego?
Tak. I myślę, że nie da się żyć bez sztuki. I myślę również, że nikt nie jest w stanie żyć bez sztuki. Myślę, że sztuka jest początkiem bardzo, bardzo wielu dziedzin. Pomaga zrozumieć rzeczy, które są bardzo trudne do wypowiedzenia w inny sposób, ale również sztuka, jak i twórcy przyczyniają się do rozwoju no, wszystkiego, gospodarki, nie wiem, kultury, duchowości, wszystkiego. Więc no, myślę, że nie można żyć bez sztuki.
I tak na koniec, jak byś zachęciła słuchaczy radia do odwiedzin na targach sztuki, na targowisku sztuki?
Ja myślę, że zobaczenie i uczestniczenie w takim spotkaniu tylu kreatywnych istot to jest coś niezwykłego. Zobaczenie siebie, kiedy coś nas zachwyci, to jest rzecz, do której przecież każdy dąży, tak?
Tak.
A tu bardzo łatwo jest to osiągnąć. Wystarczy przejść się, rozejrzeć.
Super. Bardzo ci dziękuję, Dorotę.
Dzięki.
Shuva, constant is the rain. Shuva, shuva, endless is the pain.
As I stand here and remember that once our hearts were one, and every day was spring to me till you left and took off the sun.
Now the days are lonely, the song of love is still. They say that I'll forget you, but I say I never will.
And it hurts with such a pain to be alone and lonely in the rain. And it hurts with such a pain to be alone and lonely in the rain.
Shove it, shuva, constant is the rain. Shove it, shove it, shove it, shuva.
As I stand here and remember that once our hearts were one, and every day was spring to me till you left and took off the sun.
Now the days are lonely, the song of love is still. They say that I'll forget you, but I say I never will.
And it hurts with such a pain to be alone and lonely in the rain. And it hurts with such a pain to be alone and lonely in the rain.
Shove it, shuva, constant is the rain. Shove it, shove it, shove it, shuva. Endless is the pain. Shove it, shuva, constant is the rain.
shove, 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 shove. Endless is the pain. Shove, constant is the way. Shove, 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 shove.
Teraz odwiedziłam stoisko Macieja Zielińskiego. Macieju, skąd do nas przyjechałeś?
Przyjechałem spod Krakowa, z miejscowości Modlenica.
Maćku, powiedz, co widzę na twoim stoisku? Spróbuj opisać swoje prace.
Moje prace to malarstwo akrylowe z elementami kolażu. Technicznie rzecz biorąc jest to kolaż, ponieważ używam wklejanych elementów papierowych. Natomiast ja osobiście uważam to za pewne rozwinięcie malarstwa akrylowego.
I o czym malujesz? O czym tworzysz bardziej swoje kolażowo-malarskie prace?
Myślę, że pytanie o czym jest jakby tutaj nie do końca trafione, ponieważ te moje prace jakby główną ich cechą jest pewna zabawa graficzna, pewna zabawa osoby oglądającej z odczytywaniem czy po prostu interpretowaniem tego obrazu.
Powiedz, co się kłębi w twojej głowie, kiedy tworzysz?
To jest ciągła walka pomiędzy porządkowaniem a chaosem, pomiędzy tym, że część pracy powstaje intuicyjnie, odruchowo, a tym, że za chwilę zaczynam tą część poprawiać, redukować i wprowadzać w jakieś ramy, które mają ją uporządkować. Większość prac zaczyna się od prostego szkicu, który określa kompozycję i ogólne jakby proporcje obrazu. Natomiast ponieważ te prace powstają w taki sposób, że obraz leży na stole, wokół tego obrazu jest mnóstwo papierów z elementami fakturalnymi, z jakimiś rysunkami, które później na tym obrazie są wklejane, to duża część tej pracy powstaje przypadkowo, jakby podczas tworzenia. Jakby proces jest głównym motorem powstawania pracy, a ja jako twórca jestem swego rodzaju kontrolerem, edytorem tej całej zabawy. Decyduję o tym, co zostaje, a co jakby na tym obrazie zostaje później zamalowane, usunięte.
Czy dużo tutaj jest tego elementu przypadkowości w takim razie?
Myślę, że dużo. Myślę, że on jest jakby nieodłączną częścią tych prac, natomiast on cały czas gdzieś tam z drugiej strony przez tą moją część jest kontrolowany, jest jakiś tam ograniczany.
Mhm. Powiedz, czego poszukujesz w tworzeniu? O ile w ogóle czegoś poszukujesz?
I znów nie jestem pewien, czy to jest jakby właściwe słowo, natomiast jakby dążę do tego, żeby te obrazy były ciekawe. Były ciekawe dla mnie jako twórcy, bo ten obraz na końcu zwykle jest czymś innym niż to, co sobie wyobrażałem zaczynając, więc on ma mnie zaskakiwać i ma mi sprawić przyjemność podczas tworzenia, ale też chciałbym, żeby część tego efektu była przełożona na oglądającego, żeby osoba, która ten obraz później odbiera, też mogła go kontemplować i znajdować w nim kolejne warstwy, kolejne znaczenia.
Czyli to właśnie byś chciał, żeby odbiorcy też szukali swoich historii w tym twoim obrazie?
Tak, zdecydowanie, ale te historie to niekoniecznie muszą być takie historie typowo narracyjne. Mhm. Tutaj jest dużo zabawy czysto graficznej, odnajdowania elementów, kolorów, nawiązań pomiędzy częściami obrazu, czy budowania sobie jakby, bardzo często te obrazy są sugerujące, ale nie są, jakby nie opowiadają do końca, więc na przykład moje miasteczka, każdy tą przestrzeń tworzy sobie samemu.
Właśnie, bo na niektórych twoich obrazach widać miasta. Czy miasto to jest taki jakiś twój ulubiony motyw, jeden z ulubionych?
W mojej twórczości motywy mają bardzo często jakby znaczenie jako punkt zaczepienia. One dają jakby odbiorcy ten punkt, z którego może zacząć, jakby tworzyć sobie swoją opowieść. Mhm. Natomiast one jakby niekoniecznie muszą oznaczać, że jakby ja chcę opowiadać o mieście. Tutaj opowiadam o przestrzeniach, o pewnej jakby zabawie perspektywą, kolorami, a niekoniecznie jakby to miasto, jako byt miejski ma tutaj jakieś duże znaczenie.
Ale widzę właśnie, tak jak już wspomniałeś o kolorze, widać to, że ten kolor jest dla ciebie bardzo ważny. Dlaczego? Skąd tyle kolorów w twoich pracach?
Wiesz co, ja bardzo długo pracowałem jako projektant graficzny, więc kolor i kompozycja były takimi głównymi rzeczami, którymi się zajmowałem. Mhm. Myślę, że to się po prostu przełożyło na moje malarstwo tak jako kolejny element procesu.
A powiedz, tworzenie to jest dla ciebie proces samotny? Lubisz tą samotność? Czy może nie jest właśnie procesem samotnym?
Znaczy, tworzę w samotności, bo w pracowni jestem raczej sam, kiedy powstają obrazy. Natomiast muszę to lubić, skoro zajmuję się tym przez większą część dnia. Nie wiem, nigdy nie analizowałem tego w taki sposób, żeby zastanawiać się, czy to jest fajne, że jestem tam sam, ale jest mi z tym dobrze.
A kim jest twój odbiorca?
Myślę, że moim odbiorcą jest osoba, która lubi zatrzymać się nad obrazem, która jakby lubi poświęcić trochę czasu na patrzenie i nie oczekuje jakby gotowych odpowiedzi, że jakby chce sobie samemu tworzyć znaczenia, czy jakby ma przyjemność
zobaczyć własne
z tego.
Rzeczy. Tak. W tych twoich obrazach. I ma przyjemność właśnie w tym. A czy ty lubisz spotkania z odbiorcami na przykład na targach sztuki? Jak się z tym czujesz?
Jest to bardzo fajna zmiana, bo na co dzień jestem sam w pracowni, więc tutaj możliwość porozmawiania z ludźmi, zobaczenia innych punktów widzenia, czy jakby zobaczenia, jak ludzie interpretują te rzeczy, czy w ogóle jak je odbierają, to jest świetny czas. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, tak samo rozmowy z innymi artystami, to jest coś wspaniałego.
Też tak myślę. I tak na koniec, czym jest dla ciebie sztuka?
Sztuka to jest sposób na tworzenie własnych rzeczy bez zewnętrznych ograniczeń takich narzucanych. Czyli zwłaszcza jako w kontraście dla projektowania, gdzie jakby te założenia były kluczowe, tutaj mogę pozwolić sobie na swobodę i nie na brak takiej jednoznacznej oceny, czy to jest dobre, złe, jakby można podążać ze swoimi jakimiś tam pomysłami.
I tą wolność też czuć właśnie w tym, prawda? To chyba jest też sztuka. Przynajmniej też ja sobie czasem myślę, że to sztuka jest o wolności.
Myślę, że tak, zdecydowanie.
Super. Bardzo ci dziękuję. Rozmawiał ze mną Maciej Zieliński.
Dziękuję bardzo. We'll be right back.
teraz dotarłam na stoisko Agnieszki Filipek, która jest rzeźbiarką. Powiedz mi, Agnieszko, co ja widzę na twoim stoisku? Spróbuj opowiedzieć słuchaczowi radia, na co ja patrzę i na co ty też patrzysz.
Okej, okay, no dobrze. Ciężko przez radio zobaczyć ceramikę, ale faktycznie tak. Zajmuję się rzeźbą ceramiczną. Są to rzeźby lepione ręcznie, nieodlewane w jednym egzemplarzu, szkliwione w kolorach, powiedzmy, to są takie kolory ziemi, czyli właśnie brązy, beże, niebieskie. No i głównie właśnie to jest ta gama. Na moim stanowisku znajdują się również mozaiki ceramiczne, czyli ceramika przygotowana do zawieszenia na ścianie. Mhm. Kawałki ceramiki przyklejone na sklejce w drewnianej ramie. Z tym, że nie jest to ceramika z takich kawałków, które były wcześniej gotowe, tylko są przygotowane od początku przeze mnie, czyli raczej są puzzlami, które mogą znajdować się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Mhm. Posiadam też w mniejszej ilości formy użytkowej. To są bardzo rzeźbiarskie kominki do aromaterapii.
Powiedz, o czym jest twoja sztuka? O ile o czymś jest?
Moja sztuka jest abstrakcyjna. W zasadzie jest właśnie bardzo intuicyjna. Jest zbiór kształtów, wzorów. Niektórzy widzą w nich zwierzęta, inni totemy, czasami też ludzi, chociaż no... To tak naprawdę zależy od indywidualnej interpretacji. Ja nie narzucam tej interpretacji, także wszystko jest kwestią tego, co akurat ktoś zobaczy.
To bardzo fajnie, że zostawiasz takie pole dla wyobraźni tak naprawdę odbiorcy. Tak. A o czym myślisz, kiedy tworzysz? Czy w ogóle o czymś myślisz wtedy?
To ciekawe pytanie. W sumie sama się nad tym nie zastanawiałam. Nie wiem, myślę o wielu rzeczach, ale... Czy jest to stricte związane z tym, co dokładnie tworzę? Nie, myślę, że towarzyszy mi bardziej takie ogólne zadowolenie z tego procesu i jest to dla mnie bardzo duża przyjemność, to ogólne tworzenie.
Super.
Także, ale nie ma tam jakiejś konkretnej myśli.
Po prostu płyniesz sobie razem z procesem twórczym. A dlaczego właśnie ceramikę wybrałaś? Jakie były tego powody?
No więc ja jestem z wykształcenia rzeźbiarką. Zajmowałam się naprawdę wieloma materiałami i ceramika w sumie to był taki koniec mojego poszukiwania materiału. Dlatego, że wcześniej tworzyłam instalacje, które były z bardzo, bardzo różnych materiałów.
Na przykład?
No i na przykład robiłam instalacje, do których się wchodziło, były wypełnione światłowodami, no przeróżne dziwne rzeczy, używałam wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Tak na początku, jeżeli chodzi o takie bardziej popularne materiały, to było drewno, później brąz, no i na koniec ta ceramika. Stwierdziłam, że ten materiał jest najprzyjemniejszy, mogę z niego stworzyć praktycznie wszystko. No i też jest w tym taka duża łatwość, bo mam pracownię z piecem, więc wszystko robię u siebie na miejscu. Jednak
fajnie.
Tworzenie prac z brązu jest bardziej skomplikowane technologicznie, jeżeli nie posiada się własnej odlewni.
No tak.
I ta ceramika jest przy okazji bardzo wdzięcznym materiałem. Przyjemnie się na nią patrzy, ją tworzy.
A jeżeli chodzi o kolorystykę, to dlaczego właśnie taka? Kolory ziemi, tu widzę właśnie takie dosyć jasne błękity, zielenie, brązy. Skąd ta kolorystyka?
Też ciężko powiedzieć, ale to było właśnie kwestia tego, że one są takie przyjemne. No jest dużo tego koloru, ale te rzeźby nadal są dosyć spokojne, więc myślę, że to jest właśnie kwestia moich indywidualnych upodobań.
A kim jest twój odbiorca?
Mam bardzo różnych odbiorców. Tak naprawdę mam odbiorców w każdej grupie społecznej, także ciężko mi dokładnie określić, jakiego mam odbiorcę.
A jakie słyszałaś dziwne pytania od odbiorców?
No, często ludzie zastanawiają się, czy to jest drewno. No to nie.
A co ciekawe?
Czy to jest kamień? Czy rzeźby się składają z kawałków?
Bo one trochę tak wyglądają, a wcale nie są z kawałków zrobione.
Są z kawałków, tak. One są jednak w całości. A czy te dziurki, które znajdują się w rzeźbach, to one są po coś? Czy to ma być jakiś flakon? No nie. Nie ma być. No, ale tak,
tylko kominki mają funkcję jakoś, prawda?
Tak,
praktyczną.
Tak, ale one też powstają dużo rzadziej.
Czy lubisz spotkania z odbiorcami na targach sztuki?
Przeważnie tak. No, Wiadomo, że zależy od nastroju, no dzisiaj ja lubię. Dzisiaj jest fajnie.
A co jest w tym fajnego?
No można się tak trochę podbudować, jak przysłuchują o tych strotach, że są faktycznie fajne. To jest jedno, no też można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. Spotkania też z innymi artystami są bardzo ciekawe, bo no, dowiadujemy się wielu rzeczy o tym, gdzie można się wystawić i jak coś zrobić albo co poprawić.
No. Można też się powspierać trochę w sumie to jest dosyć wymagająca dla artystów też impreza, bo jesteśmy tutaj przez 2 dni i jesteśmy dla innych i to wsparcie też chyba jest znaczące.
Tak, to prawda. Potem trzeba sobie zrobić wolne po tym weekendzie.
Tak. No, tak i to jest wymagająca impreza.
Tak.
Jednak bardzo dużo tutaj doświadczamy i kontaktu z ludźmi dużo bodźców nas tutaj
spotyka. Prawda, ale myślę, że to jest tak cykliczna impreza, to nie jest aż takie częste, że do tego można się też przyzwyczaić. Traktuję to jako przyjemność spotykania się z innymi. Tak,
super.
Wychodzi się z tej pracowni, gdzie tak naprawdę siedzimy tylko ze sobą i z materiałem. Tak, to jest potrzebne, żeby nie zostać ukrytym w piwnicy artystą.
Tak, zdecydowanie. A powiedz, czym dla ciebie jest sztuka?
Wszystkim. Życiem. Ciężko powiedzieć, czym dla mnie jest sztuka. No tak naprawdę sztuka jest ze mną od zawsze, więc pewnie nie potrafiłabym bez niej żyć.
A czy sztuka jest dla każdego?
Myślę, że sztuka jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce ją odbierać, to mu odpowiada, no to jak najbardziej. Oczywiście wiadomo, że są ludzie, którzy nie są czuli na sztukę, no ale musimy się z tym pogodzić.
Ludzie mają różne zainteresowania i niekoniecznie idą w tą stronę. Rzeczywiście.
Ale tak, ogólnie sztuka jest dla wszystkich.
A jak zachęciłabyś odbiorców do odwiedzin na targach sztuki? Dlaczego warto?
Dlatego, żeby wzbogacić chociażby przestrzeń swojego domu, swojego życia pięknymi obiektami. No jest tutaj bardzo dużo ciekawych wystawców, także warto przyjść. No i też jeszcze nie jest tak ciepło, więc przy okazji
miły spacer.
Można się trochę poruszać.
Super, bardzo ci dziękuję, Agnieszko. Agnieszka Filipek przyjechała do nas na Targi Sztuki prosto z Rzeszowa. Dzięki.
Dokładnie. Dziękuję.
Podeszłam do stoiska Piotra Wojteckiego, malarza. Piotrze, powiedz, co ja widzę na twoim stoisku? Spróbuj słuchaczom radia wyjaśnić, co tutaj prezentujesz.
Odpowiedź jest bardzo prosta i można tutaj w jednym wyrazie wszystko zająć. Jest energia. Moje malarstwo w nurcie abstrakcji geometrycznej bazuje na energii, którą możemy zabrać ze sobą i potem uwalniać we wnętrzach. Moje malarstwo to dosyć precyzyjne i uporządkowane figury geometryczne w bardzo szerokich gamach kolorystycznych, ale właśnie działające na percepcję w taki sposób, że wprowadzają odbiorców w dobry nastrój.
A właśnie skąd w Twoich pracach tyle koloru?
Bo uważam, że na co dzień mamy tyle szarości w życiu, że już nie ma co dokładać, także tylko kolory.
Myślę dokładnie podobnie, tak jak Ty. Otacza nas szare miasto, zimą w ogóle nie ma zieleni, tylko jest szaro-burość.
I 11 miesięcy zimy.
Tak, 11 miesięcy zimy, fajnie ten kolor do domu sobie wprowadzić.
Tak, także teraz szczególnie jest świetny okres wiosenny, porządki, nowa energia, żeby właśnie taką energię zabrać do domu i wyeksponować w fajne miejsce.
A jeszcze powiedz, dlaczego abstrakcja geometryczna?
Ja jestem z wykształcenia grafikiem. Kończyłem Akademię Poznańską na Wydziale Grafiki, no więc naturalnie tak jakby mi to wychodzi. Mhm. Byłem też całkiem niezły z geometrii.
Mhm. Czyli lubisz geometrię?
Lubię geometrię, tak, tak. Zapożyczam sporo właśnie z geometrii, z architektury i ta struktura, uporządkowanie form, to jest po prostu coś, w czym dobrze się czuję.
Mhm. A co Cię inspiruje do tworzenia?
Życie. A tak naprawdę dla mnie tematem wyjściowym do każdej jednej pracy jest w zasadzie kolor.
Zaczynasz od koloru,
Zaczynam od koloru, od narzucenia sobie gamy kolorystycznej i tak naprawdę cały proces polega na uporządkowaniu tej dosyć złożonej struktury, tak żeby ona była zrobiona w sposób przyjazny, zbilansowany, taki, w który odbiorca będzie się dobrze po prostu z nim czuł.
Czyli dla Ciebie ważne są te emocje odbiorcy. Tworzysz dla odbiorców, żeby wzbudzać w nim te pozytywne uczucia.
Sztuka to emocje, mimo że nie jest to sztuka figuratywna w moim przypadku, także troszkę ciężej opowiedzieć tu pewną historię. Uważam, że też można przekazać emocje, a przede wszystkim te emocje wywołać.
A o czym myślisz, jak tworzysz?
To jest właśnie taki moment, że za dużo nie myślę. Jak to mówią, go with the flow, także troszkę poddaję się procesowi, dosyć mocno skupiam się na detalu, także to jest taki moment, kiedy naprawdę mogę sobie pozwolić na skupienie się tylko i wyłącznie na procesie, także właśnie myślę dokładnie o tym.
To taki odpoczynek jest dla Ciebie też,
jak
prawda?
Najbardziej, w 100%.
A kto jest Twoim odbiorcą? Jacy są Twoi odbiorcy?
To na pewno ciekawi ludzie, którzy bardzo często mają ciekawe historie do opowiedzenia. Myślę, że też są w pewnym sensie odważni. To znaczy wprowadzenie takiej mocno kolorowej sztuki, która jest mocnym akcentem we wnętrzach, wymaga pewnej odwagi. Także to są osoby, które mają w sobie tą odwagę, które cenią sobie energię, które po prostu rezonują z tą sztuką. Zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest dla wszystkich, tak zresztą jak
tak jest chyba zawsze,
każdy
prawda?
Jeden artysta, tak? Sztuka musi zarezonować i ludzie, którzy szukają właśnie tej takiej energii w swoich wnętrzach, no to są właśnie moi odbiorcy.
I co od nich słyszysz o swojej twórczości?
Najfajniejsze opinie są takie, kiedy klienci wracają po więcej, to jest najfajniejsze, ale faktycznie spotykam się z czymś takim, że obraz odmienił, powiedzmy, zimne mieszkanie, czy właśnie wprowadził tą taką energię. To jest coś, na czym mi bardzo zależy, tworząc, że wprowadził nową energię po prostu do mieszkania, do pomieszczeń, potrafi wprawić w dobry nastrój, a nie wiem, picie porannej kawy, po prostu patrząc się na sztukę. No to jest fajna rzecz i to jest coś, co dodaje skrzydeł i sprawia, że chce się dalej po prostu tworzyć.
A jak dużo tworzysz? Jak intensywnie tworzysz? Czy codziennie?
Zajmuję się jeszcze zawodowo troszkę innymi rzeczami, także muszę po prostu dzielić jeszcze między rodziną i tak dalej, także no to jest moja pasja, także nie liczę tego, nie ewidencjonuję czasu, który poświęcam na tworzenie, ale no zrezygnowałem z wielu aktywności, żeby zajmować się malarstwem, także nie oglądam telewizji już wiele lat.
To zdrowo,
tak?
Tak myślę.
Przykład, tak? Jeden z wielu, ale staram się po prostu tak sobie poukładać grafik, żeby jednak ten czas na malarstwo znaleźć. Ma to też taki aspekt praktyczny w ułożeniu mojego czasu. Na przykład pracownię mam w domu, tak? Zrezygnowałem z pracowni dalej, żeby ten czas, który mogę zaoszczędzić na dojazdy, po prostu móc wykorzystać na twórczość. Także, a jeżeli chodzi o ilości, no nie przeliczam też tego, tak? Natomiast to jest okresowo, tak? Ten okres taki wiosenny, właśnie kiedy ludzie dążą do pewnych zmian, są bardziej otwarci na nową twórczość, na zakupy w tych obszarach, to jest taki okres wytężonej twórczości, tak samo końcówka roku, gdzie troszkę jest właśnie prezentowo, noworocznie. Wakacje to jest taki troszkę spokojniejszy okres, gdzie mogę się zająć innymi rzeczami.
Odpoczynkiem na przykład.
Tak, tak, ale teraz to jest górka.
A lubisz spotykać się z ludźmi na targach sztuki?
No uwielbiam, no dlatego jestem. To jest zupełnie inny level, tak jakby uczestniczenia w tym całym świecie sztuki, czyli możliwość po pierwsze porozmawiania z artystami podczas targów, wymiany doświadczeń praktycznych i dotyczących warsztatu i dotyczących samego uczestnictwa w targach. No ale druga najważniejsza rzecz to jest możliwość spotkania się bezpośrednio z odbiorcami, tak? I faktycznie porozmawianiu o tym, co nawet w takiej przestrzeni targowej, jakie emocje w nich pewne rzeczy wzbudzają, co im się podoba, co im się nie podoba, bo to też również jest ważne, to jak reagują. Także tak, to jest rzecz, której każdy powinien spróbować, artysta, przynajmniej raz w życiu, żeby zobaczyć, czy mu to pasuje.
A jak byś zachęcił odbiorców do tego, żeby przychodzili na targi sztuki? Dlaczego warto?
Dlaczego warto? Naprawdę fajna selekcja, duża różnorodność i przede wszystkim możliwość takiego niezobowiązującego obejrzenia dużej ilości prac różnych, tak? One w jakiś sposób są uporządkowane czy wyselekcjonowane, ale naprawdę można spotkać tu artystów, którzy robią naprawdę różne rzeczy. I nawet jak się nie dowiemy, co nam się podoba, to się na pewno dowiemy, co nam się nie podoba. I to też jest ważne, można porozmawiać na kwestie praktyczne. Także no, ciężko to doświadczyć czegoś takiego, czy w galerii, czy w jakimś innym otoczeniu. No, targi jest to wyjątkowa okazja właśnie, żeby porozmawiać na żywo.
I na koniec pytanie, czym jest dla ciebie sztuka?
To nie jest dziwne pytanie, tylko to jest złożone pytanie.
Tak.
To można pewnie by było w zależności od humoru czy okresu w życiu odpowiadać w różny sposób. I trochę dla mnie tym jest sztuka, bo z jednej strony gdzieś ma to aspekt czysto pragmatyczny, czyli powiedzmy, no, sprzedaję sztukę, więc jestem w stanie zarobić na tym konkretne środki. Z drugiej strony jest to dla mnie odskocznia od rzeczywistości. Tak wiem, wielu artystów tak to traktuje i dla mnie jest to niezwykle istotne, że mogę po prostu odpocząć od takich codziennych rzeczy, skupić się po prostu na procesie. A trzy, to jest właśnie taka możliwość wyjścia spoza codziennego życia i wejście w świat po prostu sztuki. Tak to można nazwać i właśnie wejście w networking, sieciowanie z ludźmi, z odbiorcami, z artystami, poznawanie nowych ludzi, to też jest dla mnie taki trzeci filar, który bym wskazał, który czym jest ona sztuka.
Super. Bardzo ci dziękuję, Piotrze.
Dziękuję również.
Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. To wydarzenie dla każdego, kto ceni sztukę, zarówno dla kolekcjonerów, dekoratorów wnętrz, jak i osób, które szukają niepowtarzalnych prac do swojego domu. Wstęp wolny. Zapraszam serdecznie. Herbert Daniszewski.
Radio Praga.